братья и сестры, każdy z nas doświadcza tej prawdy, że jest osobą, że mogę podejmować wolny wybór. I to jest ta moja wielka godność, której muszę bronić i której muszę się stale uczyć. To największy dar Pana Boga. W tym jest moje podobieństwo do Niego. Stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Właśnie w tym wymiarze, że On jest osobą. Czyli, że w sposób wolny mówi nie, mówi tak. I to są decyzje, które właśnie jakoś doświadczam, że są moje, ode mnie pochodzą. Ale grzech sprawił to, że ta moja wolność, moje bycie osobno zostało skrzywione. Zamysł Pana Boga został wybaczony. Człowiek w swojej wolności odrzucił to, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Tą drogę szczęścia, którą Pan Bóg ma dla mnie. Ponieważ właśnie wraz z grzechem pojawił się egoizm. Czyli osobno, tak, to, co jest darem, zostało przeze mnie jakby przeżywane, czy dalej to przeżywam, jako skupienie się na sobie, jako mój świat, ja i moje. Bo właśnie tą wielkością człowieka, moją wielkością, nie jest to, co odnajduję sam w sobie, ale to, że w moim sercu, w mojej duszy chce żyć Bóg. Że jestem świątynią Boga. Że jestem przeznaczony do tego, powołany, by wejść w jakąś szczególną więź z samym Stwórcą. Więź, która ma mnie doprowadzić do tego, że kiedyś, prawda, już to, co ludzkie, jakoś przestanie być decydujące, a będę mógł za świętym Pawłem powiedzieć, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus, żyje we mnie Bóg. Każdy z nas ma to powołanie. Każdy człowiek zaproszony do szczęścia życia wiecznego niesie w sobie właśnie nie tylko tę wielką tęsknotę, wielką nadzieję, ale także, jeśli to jest wolność, a jest wolność prawdziwa, ogromną odpowiedzialność. Za siebie i za innych. Ogromną odpowiedzialność. I dlatego właśnie tak cenny jest czas tutaj na ziemi. Chociaż jest tak krótki. I tak się wydawałoby to wszystko, czy warto się starać, tak to szybko przemija. Czy warto się trudzić, jeśli za chwilę jakaś choroba złamie mnie, albo doświadczę moich najbliższych, czy jakieś właśnie wydarzenia. Pewnie część z Was wie, że właśnie chociażby u mnie na plebanii mieszka rodzina, którą wojna wygnała z ich domu. Mieli całkiem inne życie. I nagle muszą to wszystko zostawiać. Już półtora roku mogą tylko płacić. Na szczęście jeszcze. Ale ciągle nie wiedzą, co tam z ich domem się dzieje. Co tak naprawdę, że w każdej chwili tam może ktoś obcy wejść, ze wszystkiego ich okraść. I nie mają na to wpływu. Nie mają wpływu na to, czy ich córka, prawda, tęskni, czy nie tęskni. No ona tęskni właśnie teraz, bo jak człowiek coś straci, to dopiero zaczyna o tym tęsknić, prawda. Więc jak spadną, szczególnie jak jakaś właśnie takie długotrwałe doświadczenie, nie jest to takie pojedyncze, ale taka właśnie długo to trwa i człowiek cały czas rozbija się jak ta fala o skałę, tak? To swoje marzenia, coś tam sobie zaplanuje, znowu się to wszystko porozbija. To właśnie wtedy łatwo jest jakoś tak się zniechęcić do tego życia i powiedzieć sobie, jaki to wszystko ma sens. To młodzi ludzie mają tak ekspresję w wypowiadaniu się, my jesteśmy bardziej tacy, to swoje zniechęcenie gdzieś tam przeprawiamy w zgorzkniałość. Oni jeszcze gdzieś często walczą z buntowami i potrafią właśnie tak powiedzieć, właśnie nawet na spotkaniach, tak jak tutaj modlitewnych, no po co? Po co mi to życie? Przecież nie pchałem się na ten świat. Przecież nie prosiłem się tutaj. To po co ja tu jestem? Żeby cierpieć? Tak właśnie. No. Jakoś wprawdzie przeżywając to życie doświadczamy, że właśnie ono jest bardzo kruche. A jednocześnie właśnie jak wiele od niego zależy, bo przede wszystkim to mam to mnie tylko jedno, żeby później tym życiem, które tu się zrodzi, żyć wiecznie. Jeszcze raz zastanówmy się sami, co to znaczy. To życie, które tutaj, przez tą chwilę, którą jesteśmy na ziemi, w tej chwili, takiej małej, no bo cóż to jest, nawet jak ktoś 100 lat przeżywa, to naprawdę to jest wiele, jak się ma 10 lat, to myśli, o, jeszcze 90 przede mną, ja tego chyba nie przeżyję. Tak. Ale jak już ma się 99 i mam żyć 100, ojej, już tylko tyle. To już mi tylko tyle zostało. Takie nic. Cały czas nam zostaje takie nic. Takie po prostu no, chodzenie po krawędzi. Pan Bóg nam nie daje, zresztą psychika nasza nam nie pozwala na to. W większości nie jesteśmy gotowi, żeby tak to przeżywać. Ale tak naprawdę to przecież stale chodzimy na krawędzi. Kto mi da gwarancję, że będzie jutro? Kto mi da gwarancję, że jeśli będzie jutro, to będzie takie jak dzisiaj? Mało tego. Widzimy przez różne historie, sytuacje, jakoś tak podskórnie, intuicyjnie, że chodzimy jak po powierzchni wulkanu. Tak Alicja Maczewska powiedziała do Pana Jezusa, kiedy ten jej powiedział, że Pan Jezus jej objawiał, że właśnie no, świat zabrnął w procesy, które już się nie da odwrócić. Ludzie już zrobili takie wybory, z których nie da się cofnąć. Nie da się już wrócić. I to musi umrzeć. Po to, żeby przynajmniej życia część mogła zostać ocalona. Więc my ludzie wiary tego doświadczamy i jakoś widzimy, że tak się dzieje, że świat duchowo, umierając, wybiera coraz bardziej śmierć, no bo nie chce wybrać życia. Czy wybiera życie? Nie. Wybiera śmierć. Wybiera to, co za chwilę się skończy. To, czego nie ma tak naprawdę. Nie istnieje. Bo istnieje Pan Bóg. Tak, i On jest wieczny. I to, co Pan Bóg uczyni, to, co Pan Bóg podtrzymuje, to, co jest Jego zamysłem, będzie wieczne. To jest życie, o którym mówi Pismo Święte. I właśnie dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o tej podstawowej zasadzie, która właśnie ma nam towarzyszyć, jeśli chcemy to życie przyjąć właśnie jako osobę. Chociaż żyję osobno, chociaż moje życie właśnie to są moje wybory, to jednak są wybory, które będą mnie prowadzić ku życiu, ku szczęściu prawdziwemu, ku miłości. I są wybory, które będą mnie prowadzić tak jak tego narcyza. Do zakochania się w sobie, do skupienia się na sobie, do właśnie liczenia na swoje siły. Czyli to zamknięcie się w sobie sprawi, że znajdę się w piekle. Piekło samotności, piekło poranionej miłości egoistycznej, piekło, w którym nie ma, prawda, już nadziei i światła. Ale to zawsze jest wybór osoby. To teologia wielokrotnie podkreśla. Nieraz są takie, rodzą się pytania, wątpliwości, jak to jest, komu Pan Bóg się objawia, czy ten będzie w niebie, czy nie. Pamiętajmy jedno. Piekło człowiek musi sam wybrać. Tak jak musi wybrać niebo. Nie da się lawirować, tak jak niektórzy próbują żyć. Trochę Pana Boga, trochę tutaj, trochę w tą stronę, tak się ustawić, żeby sobie nie zaszkodzić tutaj duchowo, ale żeby i życie nie było takie przykre i nudne, mieć coś z Niego dla siebie, pod siebie. Tak to jest. Owszem, zgadza się, że do ostatecznego wyboru trzeba być gotowym. My dzisiaj zapewne nie jesteśmy, jak jesteśmy tutaj jeszcze, tak? Żeby tak radykalnie. Ale pamiętajmy, że nawet jeśli ktoś w planach Pana Boga nie ma tutaj do przejścia całego czyśćca na ziemi. Może być tak, prawda? Wiele osób tak jest, tak. Nie wiemy dlaczego. Nie wiem. Ale wiemy, że przynajmniej mają to radość, że po ludzku mają łatwiejsze życie, tak? Też jest dobrze. Coś za coś. Po ludzku łatwiejsze życie tu na ziemi. No, oczywiście nie będą mieli od razu radości bycia z Bogiem po śmierci, ale jest to jakoś nawet tak po ludzku sprawiedliwe. Da się to jakoś ułożyć po naszemu, w naszych głowach. I nawet jeśli, prawda, ten wybór ostateczny dokona się po śmierci w czyśćcu, przez jakieś głębokie, straszne zmienia, przez ten ogień, prawda, czyśćcowy, to i tak to nie jest na zasadzie, prawda, tej, że Pan Bóg mnie do tego zmusi. Nie. To jest mój wybór, tylko czyście sprawia, że jest oczyszczony, prawda, już z egoizmu. Jest to rzeczywiście wybór woli, która, tak jak jest w pierwszym przykazaniu, całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił zapragnęła już tylko Boga i Jego miłości. I teraz właśnie, jak dzisiejszą Ewangelię, prawda, próbujemy odczytać, zobaczyć, to widzimy, że właśnie są tu słowa Pana Jezusa skierowane do ludzi, którzy żyli przez setki lat, wieki, prawda? Wiemy, co to znaczy. Nie jedno pokolenie, ogromne, rzesza pokoleń. Żyli przykazaniem: będziesz miłował swego bliźniego, a nie przyjaciela swego będziesz nienawidził. No, może to jest tak zapewne taka interpretacja, żeby jakoś mocniej zabrzmiało. Natomiast chodzi o to, że Izraelici, żyjąc w świecie pogańskim, prawda, mieli się od tego świata bronić. Czyli chodziło o solidarność wewnętrzną wśród ludzi, którzy wyznają wiarę w jedynego Boga, żeby się ta wiara nie rozmyła, chociaż i tak wiemy, że ciągle ten sam kłopot naród wybrany miał, czyli pokłanianie się bożkom. Tak. Cześć wobec tego, co nie jest prawdziwym Bogiem. I teraz Pan Jezus mówi właśnie: a ja wam powiadam. Dzisiaj właśnie my jesteśmy tymi, którzy chcemy pójść drogą nauczania Chrystusa. I to musi się odbywać właśnie w taki sposób wolności mojej osoby. Czyli ja muszę doświadczyć, że to jest moje. Czyli na początek, prawda, człowiek, który nie ma jeszcze uformowanej w sobie wiary, spojrzenia wiarą, odczyta to przykazanie w sposób bardzo naturalny. Tak, teraz mam kłopoty z mężem, z żoną. Z biskupem to my nie mamy raczej kłopotów. Kubi też nie mamy, ale możemy teoretycznie przyjąć, że i my mamy jakieś tam swoje kłopoty. Wy macie w domu, może ktoś z bliskich, niekoniecznie teściowa. Może być tak. Czasami się zdarza. Czasami się zdarza, że ktoś z dzieci, czasami, to bardzo rzadko, jakiś przełożony w pracy. Prawda? I teraz właśnie Pan do mnie przemawia i ja chcę go usłyszeć i chcę pójść tym Jego słowem, prawda? Za tym Jego słowem, za tym Jego wskazaniem. I co się okazuje, tak? Miłujcie nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. No, na ile ciekawie są starcza entuzjazmu. Prawda? Ktoś kiedyś się podzielił i mówi tak: no przecież próbowałem. Zmusza cię ktoś, żebyś przeszedł 1000 kroków, to i z nim 1,5. No jak z nim przeszedłem te 1500 kroków, to już myślałem, że go zabiję. No więc właśnie. Ta miłość nasza naturalna oczywiście ma swoje ograniczenia. Ale gdyby ona tego nie przeszła, prawda, to ona by myślała tylko w teorii, że ma ograniczenia. Myślałaby tak naprawdę, że jest dobra, wierząca. Chodzę do kościoła w niedzielę, nikogo nie ukradłem, nikogo nie zabiłem. No, stary refren tej samej wieści. Tak, uspokoić siebie. Wiemy, kto jeszcze nad tym pracuje. kto nam tutaj szepcze. Nie martw się, nie martw się, nie, przecież zobacz dookoła, wszyscy tak żyją. Co się będziesz tam za bardzo przejmował tym życiem duchowym? To nie dla siebie. Ty jesteś bardziej poważny. Ty masz ważniejsze rzeczy do zrobienia w życiu. No. Jeśli ktoś usłyszał te słowa, to wiadomo, że nie jest to od Ducha Świętego. Jest to jakiś inny duch, który też pracuje i który też działa w świecie. I wiele osób niestety w dzisiejszym świecie tak bardziej konkretnie się musi z nim spotkać. Pan dopuszcza dla ratunku, żeby człowiek się ocknął, żeby zobaczył, że ten duch to wcale nie jest taka fajna sprawa, jakaś przygoda. Tak jak narkotyki czy alkohol. Czy jeszcze inne używki, prawda? I teraz właśnie tak, spotkamy się, podejmujemy wysiłek i on nam pokazuje rzecz najważniejszą dla nas w tym momencie. Że ta moja osoba, że ja zostając sam ze sobą, to sobie w życiu nie poradzę. Nie poradzę sobie nie tylko sam z sobą, ale z tym powołaniem. Z tym, do czego jestem powołany. W żaden sposób nie sprawię, żeby to moje życie było piękne. Prawdziwie i głęboko. Bo rozbije się. Pierwsze doświadczenie, pierwsze niesprawiedliwe potraktowanie. Jak się tu natrudziłem, napracowałem. A ten mi to mówi, że to jest lipa. Albo mnie w ogóle nie zauważa, tylko promuje swego kolegę czy swoją koleżankę. Bo układ mają. No, przepraszam bardzo. Dla wielu to może jeszcze nie jest ostateczny cios, ale bywają tacy słabsi psychicznie, że jedno uderzenie, takie mocniejsze, prawda, jakieś czasy i już są poranieni, już mają taką ranę, że jak zobaczą tego człowieka, to im się ręce trzęsą. Tak. No właśnie. I to jest, prawda, jedna jakby takie doświadczenie, które bardzo mocno no, musi wejść. Im mocniej, tym lepiej w nasze życie. Oczywiście to sami nie prowokujmy, bo to Pan Bóg wie, co jest komu z nas potrzebne, jak mocne doświadczenie, żebyśmy się przekonali, że bez niego rzeczywiście otacza mnie ciemność i śmierć. Jakaś beznadzieja. I to jest właśnie ten nieprzyjaciel, który może mi pomóc zobaczyć, jak bardzo Chrystus jest mi potrzebny. Jak bardzo właśnie potrzebuję zmienić mój sposób patrzenia na życie, czyli moje nawrócenie. Nawrócenie od tej wiary w siebie, w swoje możliwości. Nie w depresję, nie w narzekanie, nie w jakąś chorobową, prawda, chowanie w sobie tych urazów. Nie chodzi o taką zmianę, prawda? Pan Bóg nie tego chce dla nas w życiu. Wiesz, jak się patrzy na świat, to tak się wydaje, no tak, właśnie. Takie jest życie. Nie. Jest takie, dopóki człowiek uporczywie trzyma się samego siebie. Kiedy zacznie ufać i kiedy zacznie właśnie jak dziecko stawać przed Bogiem z tą swoją bezradnością, to wtedy właśnie w tej ludzkiej słabości objawia się Bóg. Mało tego, założyciel naszego ruchu, ksiądz Tadeusz Dajczel mówi, jeśli Duch Święty zechce przyjść do ciebie, zjednoczyć się z tobą i przez ciebie działać w twojej rodzinie, w twoich środowiskach pracy, swoich, pośród tych najbliższych, a szczególnie właśnie, jeśli zechcesz, żeby miłował twoich nieprzyjaciół, to dokona się to tylko, słowo tylko określić, napisać dużymi literami, bo ono jest tutaj bardzo ważne. Tylko na zasadzie naszej słabości. Duch Święty przychodzi do człowieka tylko na zasadzie mojej słabości. Bo cała moc, która wydaje mi się, że mam, jest produkcją mojego mózgu. Tak? Jest właśnie coś, co wyprodukował mój mózg. Moc. Oczywiście jest to jakoś tam potrzebne psychice, do jakiegoś czasu musimy się tym posługiwać, musimy tym żyć. To przed chwilą sobie o tym mówiliśmy. Ale to autentyczne, prawdziwe spotkanie z Bogiem, z działaniem Ducha Świętego dokonuje się na zasadzie mojej słabości. Tej słabości właśnie Pan przychodzi i działa. Powiem więc właśnie, pamiętając o tym, nie poddali się w momencie, w którym jesteśmy